W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek wezwał nas, abyśmy prosili Boga o siły, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię, zamknąć komórkę i otworzyć Ewangelię.
Słowa te papież skierował w niedzielę Słowa Bożego. Podczas sprawowanej mszy świętej w Watykanie Ojciec Święty był nieobecny z powodu ataku rwy kulszowej.
Eucharystii przewodniczył i homilię w zastępstwie papieża Franciszka odczytał przewodniczący papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji, ksiądz arcybiskup Rino Fisichella.
W przygotowanej na tę niedzielę homilii Ojciec Święty podkreślił, że Słowo Boże jest środkiem zaradczym na lęk przed samotnością w życiu. Jest to słowo pocieszenia, ale i nawrócenia, dodał. Papież zaapelował, by nie wyrzekać się Słowa Bożego.
Słowo przybliża nas do Boga. Nie trzymajmy Go z dala. Nośmy je zawsze przy sobie, w kieszeniach, w telefonach. Zapewnijmy Jemu godne miejsce w naszych domach. Umieśćmy Ewangelię w takim miejscu, abyśmy pamiętali o jej codziennym otwieraniu, może na początku i na końcu dnia, aby wśród wielu słów, które docierają do naszych uszu, niektóre wersety Słowa Bożego dotarły do naszych serc. Aby to uczynić, prośmy Pana o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię, zamknąć komórkę i otworzyć Ewangelię.
W południe papież Franciszek z Biblioteki Pałacu Apostolskiego wygłosił rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązał do ustanowionej przez siebie niedzieli Słowa Bożego.
Ojciec Święty podkreślił, że jednym z wielkich darów naszych czasów jest ponowne odkrycie Pisma Świętego w życiu Kościoła.
Dzisiaj, jak nigdy, jest dostępne dla wszystkich, we wszystkich językach i w różnych formach cyfrowych. Święty Hieronim, którego niedawno wspominałem, mówi, kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa.
Ojciec Święty modlił się również za bezdomnego, który zmarł z zimna przy placu Świętego Piotra, oraz za rodziny przeżywające trudności.
A wideo z Eucharystii oraz modlitwa Anioł Pański z papieżem jest dostępne na naszym portalu.
W niedzielę obchodziliśmy Dzień Solidarności z Chorwacją. Kraj ten i jego mieszkańców dotknęło pod koniec ubiegłego roku silne trzęsienie ziemi.
Polska niesie pomoc Chorwatom. We wszystkich diecezjach odbyła się zbiórka na rzecz poszkodowanych.
Wsparcie zostanie przekazane za pośrednictwem Caritas Polska. Organizacja charytatywna przeznaczyła już sama 100 tysięcy euro. Dalej prowadzi zbiórkę środków.
Ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, zachęca Polaków do solidarności z mieszkańcami Chorwacji.
Polacy i Chorwaci są narodami do siebie bardzo zbliżonymi. My bardzo chętnie spędzamy wakacje w Chorwacji. Chorwaci nas bardzo ciepło przyjmują. Starajmy się okazać im też nasze dobre uczucia. Pamiętajmy o tym, że możemy wesprzeć tych, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi.
Ziemia w Chorwacji w ubiegłym roku zatrzęsła się dwukrotnie. Pierwszy raz w marcu, drugi pod koniec grudnia. Było to najsilniejsze trzęsienie od 140 lat. Żywioł pozbawił życia 7 osób, a setki zostało rannych. Tysiące mieszkańców straciło dach nad głową.
Dzień Solidarności z Chorwacją ustanowił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki.
Obostrzenia z powodu pandemii, kolejne lockdowny prowadzą m.in. do większego uzależnienia od gier hazardowych online.
Tak zwana ludopatia jest problemem, który dotyka wiele rodzin. Zakłady sportowe online stały się główną przyczyną popadnięcia nastolatków i młodych ludzi w nauk hazardu.
Więcej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta posługujący w Madrycie.
Wiele rodzin boryka się z poważnymi problemami z powodu uzależnienia od hazardu któregoś z ich członków. Według pierwszych raportów kwartalnych z 2020 roku, przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Regulacji Hazardu Ministerstwa Konsumentów, zysk netto na grach hazardowych online w miesiącach od stycznia do czerwca ubiegłego roku wyniósł łącznie ponad 426 milionów euro. W pierwszym kwartale wzrósł o ponad 12% w porównaniu do poprzedniego roku, z kolei podczas pierwszego lockdownu aż o blisko 18%. Zakłady sportowe online stały się główną przyczyną wpadnięcia nastolatków i młodych ludzi w przepaść hazardu. Wśród przyczyn, które do tego doprowadziły, można wymienić łatwość dostępu przez telefony komórkowe, możliwość anonimowego obstawiania oraz złudzenie szybkiego zarobienia pieniędzy przy niewielkich zakładach. W wieku 12 lat wielu nastolatków dokonało już pierwszego zakładu. Jak do tego doszliśmy? Pyta kardynał Juan José Omeya. Jednym z elementów prewencji jest zakaz reklam gier hazardowych w telewizji i mediach społecznościowych przez znane postacie ze świata sportu.
Nie ma już wolnych miejsc na szczepienia przeciw COVID-19, poinformował Michał Dworczyk, szef KPRM-u.
Ma to związek z ograniczoną liczbą preparatu. Nie ma problemu z systemem, zaznaczył minister. Do końca marca ma być zaszczepionych ponad 3 miliony osób.
Polska kupuje szczepionki w ramach unijnego mechanizmu dystrybucji. Partie preparatu są dzielone pomiędzy kraje wspólnoty.
Koncern Pfizer zmniejszył w ostatnim czasie dostawy. Producent poinformował, że jest to związane z przestawieniem linii technologicznej. W przyszłości dostawy mają być większe od planowanych.
Gwarantuje ta umowa solidarny podział szczepionek pomiędzy wszystkie kraje Unii Europejskiej, jednak wielkość dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z zapotrzebowaniami na szczepienia w Polsce. Do końca marca zaszczepimy 3,1 miliona osób, ale system, który został stworzony, pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 milionów osób. To oznacza, że brakuje nam wyłącznie szczepionek.
W poniedziałek ruszą szczepienia populacyjne. Preparat zaczną przyjmować seniorzy po 70 roku życia. Jednocześnie trwa rejestracja na szczepienie.
Przedstawiciele rządu zaapelowali do seniorów, którzy chcą się zapisać, aby zrobili to telefonicznie przez SMS lub internet.
Minister rodziny Marlena Maląg zwróciła się do tej grupy społecznej o pozostanie w domu i skorzystanie z dostępnych kanałów umożliwiających rejestrację.
W trosce o państwa zdrowie i życie. Apeluję z głębi serca o to, abyśmy korzystali dzisiaj z tych możliwości, które są stworzone, a więc infolinia 989, wysłanie SMS-a 664 908 556 lub poprzez Korpus Wspieraj Seniora infolinia 22 505 11 11, a także rejestracja. Szanowni Państwo, szczepimy się w trosce o zdrowie swoich bliskich, swoich współpracowników, o swoje zdrowie po to, abyśmy pokonali tego niewidzialnego wroga.
Do tej pory wykonano w Polsce ponad 701 tysięcy szczepień. Masowe szczepienia mogą przerwać transmisję wirusa w społeczeństwie. W ciągu ostatniej doby patogen wykryto u ponad 4,5 tysiąca osób. Zmarło 110 osób.
W Wierzchosławicach odbyły się w niedzielę uroczystości z okazji 147. rocznicy urodzin Wincentego Witosa zorganizowane przez Rolniczą Solidarność.
Tegoroczne obchody urodzin przywódcy ruchu ludowego były skromniejsze ze względu na pandemię koronawirusa. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także władze NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W tym roku mija też 40 lat od powołania związku.
Najpierw sprawowana była msza święta w miejscowym kościele, a następnie złożono kwiaty na grobie polityka.
Mieszkańcy wsi zawdzięczają wiele Wincentemu Witosowi. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że były premier włączył chłopów do życia społecznego i politycznego.
Przekonanie chłopów polskich, że są pełnoprawnymi obywatelami państwa polskiego, że nie są jakimiś ułomnymi, z jakimś wadą obywatelami, tylko pełnoprawnymi, można by powiedzieć, pełnoformatowymi obywatelami, że rola rolnictwa jest szalenie ważna dla gospodarki narodowej. To są wszystko te przesłania, które pozostają do tej pory, ale również Witos bardzo mocno podkreślał potrzebę doskonalenia się chłopów, działaczy chłopskich, wykształcenia, partycypowania w rozwoju, a nie tylko, przepraszam za wyrażenie, boczenia się czy obrażania na inne grupy społeczne.
List do uczestników obchodów w Wierzchosławicach skierowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.
Wincenty Witos był wybitnym działaczem politycznym, państwowcem i mężem stanu, przypomniał Andrzej Duda. Szef polskiego rządu podziękował z kolei rolnikom za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz podtrzymywanie tradycji.
Mija 20 lat od pojawienia się na polskiej scenie politycznej Platformy Obywatelskiej. Głównymi założycielami tej partii byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk.
Choć politycy tego ugrupowania nadal chcą być postrzegani jako centrum, to działania, jakie podejmują działacze PO, odzwierciedlają postulaty skrajnej lewicy.
Niechlubnymi dokonaniami Platformy w ostatnich latach były też inicjowane przez europosłów tej partii debaty na forum Unii Europejskiej, które uderzały w nasz kraj i miały na celu szkalowanie rządu w Warszawie, na co zwrócił uwagę europoseł Dominik Tarczyński.
W polityce krajowej za rządów PO doszło do prób lub sprzedaży wielu strategicznych przedsiębiorstw. Z kolei w polityce zagranicznej prominentni przedstawiciele Platformy popierają inicjatywy, które odzwierciedlają interesy niemieckie, jak na przykład Nord Stream 2. Jakie sukcesy można przypisać Platformie Obywatelskiej? Zapytaliśmy Dominika Tarczyńskiego.
Oni sami nie są w stanie wymienić 3 sukcesów. Ja bez zastanowienia mogę przypomnieć podniesienie VAT-u, podniesienie wieku emerytalnego, zwiększenie bezrobocia, próba sprzedaży chociażby Poczty Polskiej, LOT-u oraz innych sreber narodowych. Można by wymieniać bez końca. Porażki ludzi, którzy nie osiągnęli żadnego sukcesu. A gdzież są teraz? Są tak naprawdę fundamentalistami ekstremą lewicową, bo kiedy spojrzymy na to, co mówią i z jakim środowiskiem pojawiają się na ulicach, no to mamy do czynienia z ekstremistami lewicowymi, z ludźmi, którzy domagają się aborcji na życzenie, którzy domagają się ślubów par homoseksualnych i prawa do adopcji, którzy są w środowiskach na ulicach, którzy wykrzykują hasła, które są bardzo ekstremistyczne w całej Europie.
W poniedziałek minie rok, od kiedy przywództwo w Platformie Obywatelskiej objął Borys Budka. Polityk ten wciąż zapewnia, że Platforma była, jest i będzie partią centrową.
Jednak jak kolejny raz zapowiedział, po tych 20 latach potrzebna jest deklaracja napisana nowym językiem. Ma to być odpowiedź na pojawiające się współczesne wyzwania.
Były wiceminister obrony Bartosz Kownacki nie spodziewa się zmiany amerykańskiej polityki wobec NATO.
W ubiegłym tygodniu władzę w Stanach Zjednoczonych przejął Joe Biden wraz ze swoją administracją. Nowy przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiadał szereg zmian i odwrócenie wielu decyzji poprzednika.
Wydaje się jednak, że Ameryka nie zmieni swojej optyki wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Nowy szef Pentagonu Lloyd Austin rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Była to pierwsza jego rozmowa w roli sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych.
W ocenie posła Bartosza Kownackiego założenia amerykańskiej administracji nie zmieniają się tak szybko.
Ważny jest ten sygnał prezydenta Bidena, że Sojusz Północnoatlantycki będzie jego priorytetem, jak również ważne jest to, żeby te wydatki na obronność przeznaczamy i jestem pewien, musiałby dojść do naprawdę przeorientowania polityki amerykańskiej, aby nagle, oczywiście to zawsze jest możliwe, ale wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne w tak ugruntowanej demokracji, żeby nagle pan prezydent Biden stwierdził, nie, NATO nie jest ważnym sojuszem, nie, wydatki na obronność nie muszą być 2% PKB. Jeszcze raz podkreślam, mogą być różne akcenty, może być coś mniej lub bardziej głośno artykułowane, ale to będzie w każdej dyskusji na agendzie każdego spotkania podnoszone.
Poseł Bartosz Kownacki dodał, że kwestia wydatków na obronność na poziomie 2% PKB była podnoszona jeszcze przez administrację Baracka Obamy. Następnie politykę w tym zakresie kontynuował Donald Trump.
Polska jest dziś liderem, jeśli chodzi o nakłady na wojsko. Obecnie jest to ponad 2,2% PKB. Środki są wydawane na modernizację armii poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, jak i nabór nowych żołnierzy do Wojska Polskiego.
Niemieckie władze forsują kontrowersyjny projekt Nord Stream 2. W tym samym czasie Komisja Europejska zajmuje negatywne stanowisko wobec kolejnych amerykańskich sankcji nałożonych na podmioty zaangażowane w budowę niemiecko-rosyjskiego rurociągu.
Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski oświadczył, że stanowisko Komisji naraża nie tylko bezpieczeństwo i niezależność energetyczną naszego regionu, ale również całej Unii Europejskiej.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Joseph Borrell w odpowiedzi na interpelację europosła po raz kolejny stwierdził, że Unia nie uznaje eksterytorialnego stosowania sankcji przyjętych przez państwa trzecie i uważa je za niezgodne z przepisami prawa międzynarodowego.
Borrell dodał, że Unia Europejska sprzeciwia się jednostronnym sankcjom, które wywierają wpływ na unijne przedsiębiorstwa, co według niego miało miejsce w przypadku sankcji USA.
W ocenie politologa profesora Mieczysława Ryby Niemcy, wykorzystując m.in. moment zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych, próbują za wszelką cenę dopiąć projekt Nord Stream 2.
Czytając, że Stany Zjednoczone są w pewnym kryzysie, są w okresie przejściowym zmiany władzy, Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec, krytykował Polskę i Węgry, twierdził, że tu nie ma praworządności, że nie ma elementów demokracji, a z drugiej strony sugeruje, że Rosja to jest ten partner, zresztą w tym projekcie Nord Stream on cały czas jest, to jest ten partner strategiczny, którym trzeba utrzymywać kontakty i to jest ten partner, który przecież ma prawo w jakiś sposób ingerować, w jakiś sposób operować, czy na Białorusi, czy na Ukrainie. No przecież tutaj nic się nie dzieje, mimo tego, że przecież ostatnia sprawa z Nawalnym jest tak głośna i prześladowanie opozycji politycznej w Rosji jest tak mocne. Kanclerz Schröder krytykuje Polskę, a sam uczestniczy w wielkim projekcie Władimira Putina.
W ubiegłym tygodniu pracująca przy budowie Nord Stream 2 barka do układania rur Fortuna i jej armator, rosyjska spółka, zostały objęte amerykańskimi sankcjami. Zaraz potem niemiecka spółka usług przemysłowych wycofała się z udziału w budowie gazociągu w obawie przed restrykcjami.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.